mówi Paryż RFI, środa, 7 dzień listopada 2007 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Gips, Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Łoński, Piotr Kamiński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, polecamy Państwa uwadze nowości muzyki klasycznej, multimedia, kronikę teatralną, rogatki wersalskie oraz magazyn literacki. Mówi Paryż RFI, zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Prezydent Nicolas Sarkozy wygłosił przemówienie przed Kongresem Amerykańskim. 3-dniowa żałoba narodowa w Afganistanie po najkrwawszym w tym kraju zamachu terrorystycznym. Benazir Bhutto wzywa do masowych manifestacji w Pakistanie. Młodociany morderca spowodował masakrę w fińskiej szkole. Co najmniej 8 osób nie żyje. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy kontynuował w środę swą oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Francji wygłosił przemówienie przed Kongresem, czyli przed Izbą Reprezentantów i Senatem. To wyjątkowy przywilej, zastrzeżony zgodnie z amerykańską tradycją, jedynie dla nielicznych polityków uznawanych za prawdziwych przyjaciół Ameryki. W swym przemówieniu Nicolas Sarkozy po raz kolejny podkreślił, że Francja i Stany Zjednoczone są partnerami i przyjaciółmi. Nicolas Sarkozy przybył do Waszyngtonu we wtorek wieczorem. Występując zaraz po przyjeździe na forum French American Business Center, zapewnił, że Francja i Stany Zjednoczone to prawdziwi przyjaciele i że należą do tej samej rodziny. Podczas przyjęcia wydanego na jego cześć przez prezydenta Busha, Nicolas Sarkozy zapewnił, że przybył do Waszyngtonu, aby na stałe odzyskać serca Amerykanów. Przyjechałem do Waszyngtonu z bardzo prostym przesłaniem. Chcę odzyskać serce Ameryki i chcę je odzyskać na stałe, powiedział Sarkozy, zwracając się do Busha. Francja i Stany Zjednoczone są przyjaciółmi, są sojusznikami od zawsze i na zawsze, dodał. Sarkozy nawiązał do czasów II wojny światowej i wspomniał amerykańskich żołnierzy, którzy polegli we Francji w walce z hitlerowskimi Niemcami. Nigdy nie zapomnimy tego, co uczynili dla Francji, obiecał w imieniu Francuzów. Przypomniał też francuskiego generała Lafayette'a, jednego z bohaterów amerykańskiej wojny o niepodległość, i podkreślił, że Francja i Stany Zjednoczone świętują jego spuściznę, pomagając innym w obronie przed tyranią i terrorem. Prezydent Bush nie pozostał mu dłużny. Po francusku, ale z silnym amerykańskim akcentem, powitał swego gościa: Bienvenue à la Maison Blanche, witamy w Białym Domu. Bush i Sarkozy wspólnie odwiedzili w środę Mount Vernon, odległą o około 20 km od stolicy posiadłość, która należała do pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Washingtona. Mówi Paryż RFI, w środę ogłoszono w Afganistanie 3-dniową żałobę narodową po wtorkowym największym do tej pory w tym kraju zamachu samobójczym w mieście Baglan na północy kraju. W terrorystycznym zamachu zginęło co najmniej 41 osób, w tym 6 deputowanych, a 120 osób zostało rannych. Do eksplozji zamachowca opasanego materiałami wybuchowymi doszło w zwiedzanej przez afgańskich parlamentarzystów cukrowni znajdującej się w miejscowości Pul i Chrumi, w stosunkowo oszczędzanej dotychczas przez terrorystów w prowincji Baglan, 150 km na północ od Kabulu. Wśród zabitych znajduje się były minister handlu Afganistanu Mustafa Kaizmi. Ciężko ranny jest aktualny wiceminister rolnictwa Gulam Javad. Śmierć poniosło też wiele dzieci, które deputowanych z radością witały. W Afganistanie ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. Wszystkie flagi zostały opuszczone do półmasztu, okryto je kirem. Deputowany, któremu udało się ujść z życiem, Aziz Nadem, opisuje dantejskie sceny, które miały miejsce po wybuchu. Gdy wychodziłem z limuzyny rządowej, nastąpiła eksplozja, a już chwilę potem zobaczyłem, jak na ziemi leżało ciało ministra Kazimiego, a właściwie sam tułów, bo wszystkie kończyny miał oderwane. Poranione dzieci krzyczały, wzywały pomocy, wokół rozlegały się jęki rannych. Zamachowiec samobójca dostał się do środka tłumu witających i wysalił w powietrze w momencie, gdy tłum się zgrupował, chcąc zobaczyć i powitać delegację rządową. Zamach potępił natychmiast prezydent Afganistanu Hamid Karzaj. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank Walter Steinmeier powiedział, że terroryści chcą w ten sposób odstraszyć tych, którzy angażują się w rekonstrukcję Afganistanu. Dowódca sił stabilizacyjnych w Afganistanie, amerykański generał Dan McNeil, ten nazwał aktem terrorystycznym najczystszej maści i zapowiedział pomoc medyczną sił wojskowych stacjonujących w Afganistanie. mówi Paryż RFI, była premier Pakistanu, pani Benazir Bhutto, wezwała w środę do masowych manifestacji, by prezydent Musharraf zniósł w Pakistanie stan wyjątkowy. Generał Musharraf powinien przywrócić konstytucję, podać się do dymisji ze stanowiska naczelnego dowódcy sił zbrojnych i ogłosić, że wybory odbędą się w przewidywanym terminie, powiedziała pani Benazir Bhutto w trakcie spotkania w Islamabadzie z przywódcami małych partii opozycyjnych. Po raz pierwszy od czasu wprowadzenia stanu wyjątkowego policja użyła w środę w Islamabadzie gazów łzawiących, by rozpędzić manifestantów z Partii Ludu Pakistańskiego, którzy zgromadzili się na wezwanie Benazir Bhutto przed siedzibą parlamentu. Benazir Bhutto podtrzymała ponadto wezwanie do piątkowej manifestacji na przedmieściu Islamabadu, mimo oficjalnego zakazu zgromadzeń, oraz wezwała wszystkie ugrupowania polityczne do wzięcia udziału w wielkim marszu przewidzianym na 13 listopada w Lahore. W całym kraju zatrzymanych zostało ponad 1500 osób, z czego połowa w czasie manifestacji prawników w Islamabadzie. Są nadal w areszcie, ale prezydent obiecuje wybory parlamentarne w terminie tak bliskim, jak to będzie możliwe, od wyznaczonego wcześniej, w połowie stycznia 2008 roku. Prezydent Musharraf obiecał, że zniesie stan wyjątkowy za kilka tygodni. Stan wyjątkowy jest wyłączną sprawą suwerennego Pakistanu, twierdzi pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w odpowiedzi na potępienie tej decyzji przez inne państwa. Ministerstwo powołuje się na słowa prezydenta Musharrafa. Nasi przyjaciele, twierdzi, muszą zrozumieć, że stoimy przed poważnymi wyzwaniami ze strony terroryzmu i ekstremistów. Zdaniem mediów pakistańskich jest inaczej. Generał Musharraf miałby starać się za wszelką cenę o zachowanie władzy. A właśnie w tych dniach Sąd Najwyższy miał wydać werdykt w sprawie prawomocności głosowania izb parlamentarnych i lokalnych, które 6 października wybrały go ponownie prezydentem. Prezydent ze swej strony złagodził nieco ton, zapowiadając, że wybory parlamentarne odbędą się w terminie możliwie bliskim od ustalonego wcześniej, w połowie stycznia. Apelowała o to amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice. Wcześniej Condoleezza Rice mówiła o wyjątkowo ostrych słowach o rozczarowaniu Waszyngtonu rozwojem sytuacji w Pakistanie. Dodała również, że Stany Zjednoczone muszą się zastanowić nad udzielaniem dalszej pomocy gospodarczej temu państwu. W ciągu ostatnich 5 lat do Pakistanu, który jest największym sprzymierzeńcem USA w tym regionie w walce z terroryzmem, dotarła pomoc w wysokości blisko 10 miliardów dolarów. Pentagon zapowiedział przeniesienie na późniejszy termin rozmów na temat dwustronnej współpracy wojskowej. Również Wielka Brytania nie wykluczyła wstrzymania swojej pomocy dla Pakistanu, jeśli nie powróci on na drogę demokracji, a Holandia też podjęła podobną decyzję. Stan wyjątkowy wprowadzony w Pakistanie w sobotę 3 listopada w znacznym stopniu ogranicza wolność prasy, która w ostatnich czasach ostro krytykowała prezydenta Musharrafa. Każde naruszenie prezydenckiego dekretu może zostać ukarane więzieniem do lat 3, grzywną w wysokości 167 tysięcy dolarów, a nawet konfiskatą mienia wydawnictwa. W środę prezydent Musharraf obiecał, jak przed chwilą wspomniałem, że stan wyjątkowy zniesie najdalej za 3 tygodnie. Mówi Paryż RFI. Belgia nie rządem stoi, a jedność państwa jest zagrożona. Piotr Błoński.
Deputowani flamandzcy, dysponujący bezwzględną większością w parlamencie belgijskim, spełnili swoją groźbę, przyjmując dziś w komisji projekt uchwały o podzieleniu okręgu wyborczego Bruksela-Hal-Vilvoorde, zwanego w skrócie BHV, na dwie odrębne części. Dotychczas okrąg ten obejmował, prócz francuskojęzycznej Brukseli, 35 otaczających ją gmin flamandzkich. Skutkiem takiego podziału byłoby pozbawienie francuskojęzycznych mieszkańców tych gmin możliwości głosowania na francuskojęzycznych, czyli walońskich, kandydatów do parlamentu. Jest tych mieszkańców 120 do 150 tysięcy. Porozumienie w sprawie podziału okręgu BHV było ostatnią, ale największą przeszkodą w uformowaniu rządu koalicyjnego przez Yves Le Terme. Niewykluczone, że po 150 dniach starań, najdłuższym w historii Belgii okresie formowania rządu, złoży on królowi rezygnację. Yves Le Terme, chrześcijański demokrata flamandzki, zdołał stworzyć koalicję chadecko-liberalną z partii flamandzkich i walońskich pod nazwą Błękitna Pomarańcza, ale porozumienie wokół tego najtrudniejszego problemu zostawił na koniec. Według jego projektu prawo do głosowania na listy kandydatów francuskojęzycznych mieliby tylko mieszkańcy 6 gmin brukselskiej peryferii. Natomiast prawa tego zostałoby pozbawionych 60 do 90 tysięcy mieszkańców pozostałych gmin dotychczasowego okręgu BHV. Propozycja spotkała się z uznaniem Flamandów, ale została natychmiast odrzucona przez deputowanych francuskojęzycznych. Na znak protestu przed dzisiejszym głosowaniem opuścili oni salę. Ich obecność niewiele by zresztą zmieniła, bo ludność flamandzka stanowi w Belgii większość i jej deputowani to 60% Izby. Nie chcę żyć w kraju, w którym jedna społeczność głosuje przeciw drugiej, oświadczył Didier Reynders, minister finansów i negocjator ze strony liberałów. Według niego złamany zostałby pakt Belgów, zasada współistnienia obu społeczności, na której opiera się samo istnienie wspólnego państwa. Francuskojęzyczni deputowani ostrzegali, że uchwalenie podziału będzie traktowane jako akt wojny i uniemożliwi dalsze prace nad utworzeniem rządu federalnego. Przed ostatecznym uchwaleniem podziału mają oni możliwość opóźnienia całego procesu legislacyjnego w nadziei na uratowanie koalicji. Ale nastroje się radykalizują, czego symbolem może być fakt, że flamandzka większość skorzystała z głosów skrajnie prawicowej partii Flams Belang, która głosi hasło Zdychaj Belgio. Dodajmy, że sam podział okręgu BHV niczego nie rozwiązuje w razie rozpadu państwa. Flamandowie pragną, by granice okręgów wyborczych odpowiadały granicy językowej ustalonej w 1962 roku. Wtedy, w razie rozpadu państwa, terytorium ewentualnego państwa flamandzkiego pokrywałoby się z obszarem języka flamandzkiego. Jednakże sama francuskojęzyczna Bruksela, położona we Flandrii i otoczona wiankiem flamandzkich gmin, zawsze będzie się domagać ciągłości terytorialnej Walonią, o czym oczywiście Flamandowie nie chcą nawet słyszeć.
Mówi Paryż RFI. Przed Trybunałem do spraw zbrodni wojennych w byłej Jugosławii rozpoczął się w środę proces byłego wicepremiera Serbii, ultranacjonalisty Wojisława Szeszejla, oskarżonego o zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny na Bałkanach w latach 1991-1993. Na czwartek przewidziano oświadczenia prokuratury i oskarżonego, który broni się sam. Akt oskarżenia ma być przedstawiony 14 listopada. Pierwszy proces Szeszejla rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku, lecz został przerwany z powodu strajku głodowego oskarżonego. Lider serbskich skrajnych nacjonalistów domagał się prawa do występowania osobiście w swojej obronie i sąd mu je przyznał. 53-letni Szeszejl jest oskarżony o zbrodnie popełnione podczas wojen na Bałkanach, w tym czystki etniczne. Twórca słynących z okrucień z Bośni i Chorwacji paramilitarnych czetników nie przyznaje się do winy. W ręce Trybunału Haskiego oddał się dobrowolnie w 2003 roku, by, jak twierdził, obalić zachodnie zarzuty wobec narodu serbskiego. Prokuratura postawiła Szeszeljowi zarzuty planowania, podżegania i nakazywania prześladowań, eksterminacji, zabójstw, tortur i wypędzania ludności nieserbskiej, głównie chorwackiej i muzułmańskiej, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz Wojwodinie. Szeszeljowi grozi dożywocie. Mówi Paryż RFI. Kryzys w Gruzji się pogłębia, a napięcie w stosunkach gruzińsko-rosyjskich niesłabnie. Piotr Błoński.
Specjalne oddziały gruzińskiej policji rozproszyły dziś manifestacje opozycji w Tbilisi przy użyciu działek wodnych i gazów łzawiących. Władze Gruzji po raz pierwszy użyły przemocy w 6. już dniu od początku manifestacji przeciw prezydentowi Saakaszwili. Rano policja ewakuowała siłą miasteczko namiotowe z setką osób zainstalowanych przed gmachem parlamentu, wśród których 47 prowadziło strajk głodowy. Kiedy zaś na apel przywódców opozycji powróciło na plac około 3000 demonstrantów, zaatakowało ich 1000 policjantów. Korespondenci prasowi donoszą o pobiciach i polowaniu na uciekinierów na pobliskich ulicach. Kilkaset osób zostało poturbowanych. Manifestacje ciągnęły się od ubiegłego piątku, liczba uczestników jednak znacznie słabła. Z 70 tysięcy spadła do dzisiejszych 3 tysięcy. W przemówieniu telewizyjnym prezydent Saakaszwili oskarżył rosyjskie służby specjalne o implikacje w te zamieszki. Ambasador Gruzji w Moskwie został przywołany na konsultacje, a ambasador Rosji w Gruzji wezwany do MSZ, którego rzeczniczka stwierdziła, że związek Rosji z manifestacjami jest oczywisty i że Gruzja domagać się będzie wyjaśnień po odkryciu dokumentów potwierdzających kontakty pracowników ambasady rosyjskiej z przedstawicielami opozycji gruzińskiej. Zapowiedziano też wydalenie kilku pracowników tej ambasady.
Mówi Paryż RFI. Jeden z uczniów liceum Jokela w fińskiej miejscowości Tuusula, położonej o 60 km na południe od Helsinek, zabił co najmniej 8 osób i ranił wiele innych z broni palnej. Na kilka godzin przed wtargnięciem do budynku szkoły uczeń zamieścił na stronie internetowej YouTube materiał zatytułowany Masakra w liceum Jokela 7 listopada 2007. Wedle świadków młodociany morderca wtargnął do budynku i systematycznie strzelał, przemieszczając się od klasy do klasy. Wedle doniesień agencji prasowych był on wielbicielem Hitlera i Stalina. Tego rodzaju wypadki należą w Finlandii do rzadkości. Od roku 1999 policja odnotowała tylko 4 ataki dokonane za pomocą białej broni bez ofiar śmiertelnych. Mówi parę szeref i łączymy się z Białorusią. Przy mikrofonie nasza korespondentka w Grodnie, Joanna Niemczynowska.
Obchody przypadające dzisiaj 90. rocznicy rewolucji październikowej były kolejnym wymownym dowodem na to, iż na Białorusi postrewolucyjna ideologia nadal jest wciąż żywa. Znamiennym jest, iż właśnie w Mińsku, w przededniu przywróconego przez Aleksandra Łukaszenko święta rewolucji październikowej, odbywał się trzydniowy zjazd przedstawicieli partii komunistycznych państw zaprzyjaźnionych z Białorusią, a więc m.in. Rosji, Chin, Wenezueli, Kuby i Korei. Dzisiaj natomiast w każdym z większych miast kraju pod pomnikami Lenina, jak niegdyś, zamiast tak zwanych czerwonych pochodów, odbywały się okolicznościowe wiece kombatantów z udziałem przedstawicieli władz lokalnych. Wśród uczestników wieców, którzy składali wieńce i kwiaty pod pomnikami wodza rewolucji, dało się zauważyć spore grupy młodzieży z Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży. A jest on potocznie zwany Łukomołem, ponieważ ta organizacja powstała na mocy decyzji Aleksandra Łukaszenki, miała zastąpić istniejący niegdyś Komsomołu, czyli Komunistyczny Związek Młodzieży. Należący do nieobecnie istniejącej organizacji młodzi ludzie traktują przynależność do niej jako odskocznię do przyszłej kariery urzędniczej. Biorąc pod uwagę przyszłe profity, młodzież ta otworzyła już grupę społeczną wspierającą politykę Aleksandra Łukaszenki. Nadal jednak może on stawiać na starsze pokolenie mieszkańców kraju, szczególnie wsi małych miasteczek jego wschodnich części, którzy tęsknią za, jak im się wydaje, czasami dobrobytu i ulg socjalnych. Idealizując ustrój komunistyczny, wykazują oni szczególnie przywiązanie do czasów, gdy ich zdaniem kiełbasa i wódka były tanie, a państwo zapewniało emerytom wszelkiego rodzaju ulgi oraz dosyć wysokie emerytury i renty. Właśnie przeciwko likwidacji wszelkich ulg protestowali 4 października w Mińsku uczestnicy Marszu Socjalnego zorganizowanego przez białoruską opozycję. Zdaniem niezależnych komentatorów w przyszłości opozycja może coraz mniej liczyć na skuteczność swoich akcji pod hasłami o treści politycznej. Może liczyć natomiast na poparcie tej części społeczeństwa, która coraz bardziej niezadowolona jest pogarszającym się poziomem życia na Białorusi. Otóż coraz więcej mieszkańców kraju zaczyna narzekać na wzrost cen towarów i usług komunalnych, co jest skutkiem zaprzestania faktycznego dotowania gospodarki Białorusi przez Rosję poprzez zmianę cen dostarczanej tu ropy naftowej i gazu. Nie bez konsekwencji są też starania Rosji do uzyskania większości udziału w wiodących branżach przemysłu Białorusi. Warto jeszcze wspomnieć, iż rocznica rewolucji październikowej jest na Białorusi od 4 lat ponownie świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy Piotr Rosochowicz i Piotr Kamiński.
Alfred Grosser, politolog, socjolog i historyk, zamieszcza w katolickim La Croix artykuł, w którym podkreśla, jak to Polska się do Unii Europejskiej ostatnio zbliżyła, a jak Szwajcaria w tym samym czasie oddaliła. Udane rozdzielenie bliźniaków, cytuję podpis pod jedną z karykatur zamieszczonych w jednym z niemieckich dzienników Grosser, przypominając, że Polacy licznie udali się do urn w ostatnich wyborach i odrzucili antyeuropejską politykę braci Kaczyńskich. Teraz tylko jeszcze Polacy muszą poczuć się silniejsi niż za czasów Gerharda Schrödera i Jacques'a Chiraca, pisze. Jego zdaniem Trójkąt Weimarski powinien nabrać kolorów pod warunkiem, że nie zostanie zdominowany przez Trójkąt Paryż-Moskwa-Berlin. Rząd niemiecki podkreślił ostatnio, czytamy w La Croix, że centrum wypędzonych powstanie, ale w taki sposób, aby nic nie mogło obrażać w nim uczuć Polaków. Analizując wyniki ostatnich wyborów w Szwajcarii i zwycięstwo w nich Christopha Blochera, Grosser podkreśla, że ten miliarder demagog z uwagi na specyficzny charakter federalnych władz szwajcarskich uważać się może jednocześnie za rządzącego i opozycjonistę. Wszystkie istniejące tam partie rządzą wspólnie i wspólnie znajdują się też w opozycji. I w tym sensie Polska coraz bardziej się europeizuje, a Szwajcaria od wspólnej Europy oddala. Szwajcaria dzięki specjalnym przywilejom wynikającym ze szczególnych porozumień z Unią Europejską ciągnie korzyści z UE całą parą, nie mając żadnych obowiązków i nie ponosząc żadnej odpowiedzialności. A teraz pod naciskiem zwycięzcy ostatnich wyborów Blochera, Szwajcaria ta będzie się nadal ciągle domagała coraz większej neutralności. Także w La Croix, Anne Lunier pisze o narastającym problemie Romów we Włoszech. Włosi są dzisiaj większymi ksenofobami niż podczas masowego przypływu do ich kraju w roku 1991 Albańczyków. Teraz stają okoniem wobec wszystkich Rumunów. I w tym właśnie kontekście napięcia między Rzymem a Bukaresztem przybywa do wiecznego miasta premier Rumunii Calin Tariceanu. Ma on rozmawiać z premierem Prodim i z ministrem spraw wewnętrznych Włoch. Obie strony mają zacieśnić współpracę w celu lepszej organizacji kontroli Rumunów udających się do Włoch i Włochów udających się do Rumunii. La Croix podkreśla, że od momentu wejścia Rumunii do Unii Europejskiej 1 stycznia tego roku Rumunii stanowią największą grupę obcokrajowców we Włoszech, wyprzedzając Marokańczyków i Albańczyków. Od początku roku do Włoch przyjechało już 100 tysięcy Rumunów, a wielu z nich koczuje tam nielegalnie. Oficjalnie Rumunów jest obecnie we Włoszech prawie 600 tysięcy, ale jest to jedynie liczba legalnie przebywających na Półwyspie Apenińskim. Nielegalnie jest ich tam drugie tyle, pisze w zakończeniu La Croix. Le Figaro zamieszcza obszerny artykuł specjalnego korespondenta w Watykanie, Hervé Janu, zatytułowany Spotkanie w cztery oczy papieża Benedykta XVI i króla Abdullaha z Arabii Saudyjskiej. Zdaniem francuskiego dziennikarza było to spotkanie o wadze wręcz historycznej w stosunkach między sunnicką odmianą islamu a chrześcijaństwem. To właśnie Mekka i Medyna, dwa święte miejsca islamu, znajdują się na terenie Arabii Saudyjskiej i każdy dobry muzułmanin przynajmniej raz w życiu musi tam się udać z pielgrzymką. 84-letni król Abdullah ma duże ambicje przewodzenia w świecie muzułmańskim. Wielokrotnie proponował, że będzie negocjował z Izraelem plan pokojowy, w którym kraje arabskie uznają Jerozolimę w zamian za powrót do granic Izraela sprzed roku 1967. Pomimo faktu, że Riad nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Watykanem, jeszcze w roku 1999 brat króla Abdullaha, ówczesny monarcha saudyjski Fahd, spotkał się z papieżem Janem Pawłem II. Hervé Janu podkreśla też, że król Arabii Saudyjskiej jest bardzo otwarty na kraje zachodnie. To właśnie ta jego polityka otwartości stanowi między innymi przyczynę aktualnej podróży dyplomatycznej króla po Europie, kończy Le Figaro.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Le Monde nie pasjonuje się sporządzonym rzekomo przez odpowiednie służby katalogiem obelg, jakie spadły na PiS, jego premiera i jego prezydenta, ani stosunkami towarzyskimi przyszłego premiera z prezydentem, lecz przyszłością polskiej dyplomacji. Celia Chauffour pisze, że celem Donalda Tuska w tej mierze jest przywrócenie zaufania w stosunkach z zagranicą. To wynika przynajmniej z jego wczorajszego wystąpienia. Przyszły premier zamierza odciąć się od konfrontacyjnego stylu braci Kaczyńskich, przemawiać w tonie umiarkowanym, przywrócić dialog z Niemcami, z Rosją, z Unią Europejską. W kwestiach merytorycznych wszakże, podkreśla dziennik, nowy liberalny gabinet nie powinien wiele się różnić od poprzednich. Tusk nie zapowiada radykalnych zmian w stosunkach z Niemcami. Chciałby jedynie przewrócić zaufanie, jakie charakteryzowały je z początku lat 90., czyniąc aluzję do pojednania z czasów Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego. Na dowód swej dobrej woli Tusk gotów jest przystać na budowę w Berlinie ośrodka uchodźców, pamięci między innymi Niemców wysiedlonych z Europy Środkowej po II wojnie światowej, pod warunkiem wszakże, iż uszanuje on prawdę historyczną. Nie pójdzie natomiast na żadne ustępstwa, jeżeli wdrożony zostanie obecny projekt pani Erike Steinbach, przewodniczącej Związku Wypędzonych. W tej kwestii, zapewnił Tusk, nie należy się spodziewać ze strony polskiej żadnej zmiany stanowiska. W sprawie niemiecko-rosyjskiego projektu gazociągu pod Bałtykiem liberalny premier przemawia również bez ogródek. Potępia złe decyzje byłego kanclerza Schrödera i ostrzega, iż sceptycyzm Polaków w tym względzie i ich ostrzeżenia są całkowicie uzasadnione. Bruksela stanowi kolejny priorytet polityki zagranicznej nowego rządu. Tusk chce uspokoić europejskich partnerów i nie waha się ogłaszać dobitnie, iż Platforma jest najbardziej proeuropejską partią w Polsce. W stosunkach z Moskwą liberalny premier nie zamierza mnożyć napięć ponad potrzebę. Niemniej jednym z priorytetów będzie tu kwestia rosyjskiego embarga na polskie mięso, wprowadzonego dokładnie 2 lata temu. Z tego właśnie powodu Polska blokuje negocjacje Unii Europejskiej z Rosją. Objęcie władzy przez Platformę może natomiast ochłodzić nieco stosunki Warszawy z Waszyngtonem, podkreśla Le Monde. Tusk potwierdza, iż zamierza jak najprędzej zakończyć polską misję wojskową w Iraku, zapowiadając zarazem, że negocjacje wokół instalacji w Polsce tarczy antyrakietowej powiodą się jedynie, jeżeli tarcza owa istotnie umocni bezpieczeństwo Polski. Trzeci odcinek opowieści Jana Krausego o tak zwanej rewolucji październikowej z okazji jej 90. rocznicy na tych samych łamach wbija raz jeszcze do głowy nieco roztargnionym w tej mierze Francuzom, że komunizm był sobą od dnia pierwszego, a Stalin udoskonalił jedynie, a nie zdradził ideę Lenina. Krause pisze jasno. 8 listopada, nazajutrz po zamachu stanu, zamknięto całą prasę niebolszewicką. Wybory do konstytuanty dowiodły, że bolszewicy mają w kraju mniejszość, zatem pierwsza i na długo jedyna demokratycznie wybrana izba w dziejach Rosji, zgromadzona w styczniu 1918 roku, została natychmiast rozpędzona manu militari. 3 dni później pokojowa manifestacja protestacyjna zostaje ostrzelana, 10 zabitych. W lutym Lenin mówi wprost, acz prywatnie, że Komisariat Sprawiedliwości jest w istocie komisariatem eksterminacji. Począwszy od maja, bolszewicy krwawo tłumią strajki robotnicze, mordując przywódców dziesiątkami. Już wkrótce ofiary liczą się w tysiące. Trocki militaryzuje gospodarkę i poczyna mordować na wielką skalę. Na wsi w wyniku kolektywizacji pierwszego wielkiego głodu pojawia się po raz pierwszy, ale nie ostatni w dziejach Rosji sowieckiej, kanibalizm. Zagłodzeni rodzice zjadają własne zmarłe z głodu dzieci. Głupota, okrucieństwo i krótkowzroczność białych armii odwróci jednak stosunek sił na wsi, podczas gdy Lenin eksploatuje z lirycznym sadyzmem, pisze Jan Krause w Le Monde, wielowiekowy kapitał nienawiści nagromadzony w narodzie.
Prasę przejrzeli dla Państwa Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz. Co nowego w Unii Europejskiej? Piotr Błoński.
Już jutro, w czwartek 8 listopada, unijni ministrowie spraw wewnętrznych zatwierdzą przystąpienie do strefy Schengen 9 tak zwanych nowych państw Unii. Już od 21 grudnia, dzięki czemu na Boże Narodzenie będzie można przejechać od Tallina do Lizbony albo od Lublany do Narwiku bez kontroli na granicach. Ministrowie mają przyjąć raport, który stwierdza, że państwa bałtyckie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, a także Malta spełniają oba warunki. To jest, osiągnęły zadowalający stopień przygotowania do skutecznego wdrożenia zniesienia kontroli granicznych. Te warunki to pozytywna ocena bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii oraz podłączenie się tych wszystkich państw do systemu informacji Schengen, w skrócie SIS. Jest to informatyczna baza danych i zarazem struktura ich przekazu. Prócz centrali umiejscowionej w Strasburgu wchodzą w jej skład anteny krajowe. Dysponuje ona już obecnie 20 milionami informacji osobowych, dzięki czemu każdy policjant może natychmiast otrzymać instrukcję co do procedury w razie kontroli. Bo kontroli nie będzie na granicach, ale za to, jak wyjaśnia komisarz Bernard Kirch, każdy podłączony do SIS-u policjant będzie elektroniczną granicą. Nazwa Schengen bierze się od miejscowości w Luksemburgu, gdzie w 1985 roku pierwszą umowę o zniesieniu kontroli granicznych zawarły Benelux, Francja i Niemcy. Ale od 21 grudnia do Schengen należeć będą wszystkie państwa Unii, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Cypru. Należeć do niej będą jednak, jak już obecnie, Norwegia i Islandia, kraje, które nie należą do Unii. Pod koniec 2008 roku wdrożona zostanie unowocześniona wersja SIS-u, SIS-2, którego baza danych zawierać będzie także m.in. dane biometryczne, np. odciski palców. Tak więc już na gwiazdkę nie będzie systematycznej kontroli na granicach wewnętrznych między kontynentalnymi państwami Unii, ale uwaga, to nie znaczy wcale, że nie będzie kontroli w ogóle. Za to nie powinno być już korków, co uraduje przede wszystkim transportowców. Tymczasem Rada Europy oburza się na prześladowanie Rumunów, a przede wszystkim Romów we Włoszech i apeluje do włoskiego rządu o spokojną i umiarkowaną odpowiedź na aktualne problemy. Włoska opinia publiczna jest wzburzona przez bestialskie morderstwo, którego ofiarą padła kobieta w pobliżu rzymskiego dworca. O jej dokonanie podejrzany jest rumuński Rom. Rząd włoski wydał w trybie pilnym dekret ułatwiający wydalanie z kraju cudzoziemców będących obywatelami państw Unii z racji bezpieczeństwa publicznego. W ostatnich dniach wydalono na tej podstawie około 40 osób, przeważnie właśnie Romów. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy René van der Linden przypomina, że Europejska Konwencja Praw Człowieka jednoznacznie zakazuje zbiorowego wydalania cudzoziemców. Wyraził on też poważne zaniepokojenie wobec odnotowanych aktów agresji we Włoszech w stosunku do obywateli rumuńskich. Komisja Europejska przypomina ze swojej strony, że wydalanie obywateli państw Unii jest dopuszczalne jedynie w wyniku procedury indywidualnej i że zainteresowanym musi przysługiwać prawo odwołania.
RFI, la radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Sztuki Jean-Luca Lagarce'a często goszczą na francuskich scenach, jak wynika z sondażu Ministerstwa Kultury przeprowadzonego w sezonie 2001-2002. Jest on najczęściej grywanym autorem po Szekspirze i Molierze, a przed Racinem i Czechowem. Jego sztukę Ostatnia kłótnia, zanim zapomnisz, Dernière mort avant l'oubli, obejrzałam w kolektywnej reżyserii aktorskiej w Teatro de la Bastille. Teatr ten od kilkunastu lat cieszy się opinią niezwykle dynamicznego centrum. Daje się tam szansę ciekawym twórcom, którzy jednak szlifowali swój styl gdzie indziej i mają już jakiś dorobek do pokazania. Rzadko zatem zdarzają się teatralne gnioty, częściej odkrycia aktorskie i nowe teksty. Tak było i tym razem. Aktorski kolektyw Le Possédé, co można tłumaczyć dosłownie jako nawiedzenie, ale nazwa zmienia optykę, gdy się pamięta, że taki jest francuski tytuł powieści Dostojewskiego. Biesy. Pod kierunkiem Rodolfa Dany, który wybiera teksty i ustala obsadę, wziął na warsztat trudną sztukę, bo pełną niedomówień i przemilczeń, jak również podtekstów znanych jedynie bohaterom. Helena i Paweł przyjeżdżają na wieś, gdzie mieszka Piotr, ich przyjaciel z czasów młodości. Próbują go przekonać, że czas sprzedać dom, który najwyraźniej jest ich wspólną własnością, gdzie spędzili chwilę uniesień i długie letnie wieczory, dom, który połączył ich przyjaźń, a nawet miłość Heleny i Piotra. Dziś ten ostatni żyje jak odludek, a jego przyjaciele znaleźli sobie nowych partnerów, z którymi może nie przeżywają wzniosłej love story, ale którym mogą zaufać. Zwykła formalność, w toku której chcieli ustalić warunki sprzedaży, zmienia się w psychodramę. Jean-Luc Lagarce jest jednak niezwykle dyskretnym autorem. Nie interesują go inwektywy i przemoc, ale to, czego słowami właśnie wyrazić nie sposób, co tkwi głęboko w nas i wyrywa się na powierzchnię wzruszeniem ramion, machnięciem ręką. Jak Bergman na ekranie, tak Lagarce na teatralnej scenie maluje niemożność porozumienia trojga przyjaciół, której ich współmałżonkowie są bezsilnymi świadkami. Niemal wszystkie sztuki Lagarce'a oscylują wokół tematu powrotu syna do domu, który pragnie powiadomić rodzinę o swej rychłej śmierci. W sztuce Ostatnia kłótnia, zanim zapomnisz, jest to powrót przyjaciół. I raczej nie chodzi o śmierć któregoś z nich, ale o nowe życie, którego uwikłani w dawne tytułowe kłótnie i wyrzuty nie są w stanie realizować. Każdy chce, by ten drugi uczynił pierwszy krok, by opuścił gardę, by wziął nas w ramiona bez ukrytych złych myśli. Bohaterowie jak przyjechali, tak odjeżdżają. Decyzja co do sprzedaży domu nie została podjęta, nie doszło także do zabliźnienia starych ran. David Clavel jako Piotr w dublurze z Rodolfem Daną, Katia Hunsinger jako Helena, Nadir Legrand Paul, Marie-Hélène Roig Anne i Christophe Pau Antoine wygrywają wszystkie subtelności tekstu, pauzy i przemilczenia. Traktują jak muzyczne kontrapunkty, znakomicie współbrzmią z blisko siedzącą publicznością, pozwalają nam identyfikować się z ich bohaterami. Ostatnia kłótnia, zanim zapomnisz, w Teatro de la Bastille, to kolektywna przygoda, na której każdy z twórców odcisnął swe indywidualne piętno.
RFI, Radio France Internationale.
Multimedia Anna Bernhardt.
Batalia na rynku telefonów komórkowych dopiero się rozpoczyna. Sukces Apple'owskiego iPhone'u spowodował reakcję lawinową wśród innych potentatów wirtualnej przestrzeni. Ostatnio Google wraz z 33 innymi firmami ogłosił stworzenie nowego oprogramowania dla telefonów komórkowych, które ma być w całości open source'owe. Telefony z Androidem, albowiem tak nazywa się najnowszy projekt Google, trafią na rynek nie później niż za 8 miesięcy, jak poinformowano niedawno w Nowym Jorku, co oznacza mniej więcej połowę 2008 roku. Czy telefon googlowski podbije serca konsumentów, zależeć będzie od tego, jakie nowe propozycje znajdą się w oprogramowaniu. A nad Androidem pracuje kilka tysięcy ochotników, głównie we Francji i Stanach Zjednoczonych. Zasada tak modnego obecnie oprogramowania open source polega bowiem na tym, że każdy z programistów może wnieść swoje poprawki. Pomysł tej nowej komórki może się okazać ciekawy dla użytkowników, gdyż mowa jest oprócz dostępu do internetu, o możliwości przesyłania plików, w tym również wideo, czy lokalizacji za pomocą GPS. A dla Google szansa na zdobycie jeszcze większej ilości klientów i jeszcze większych pieniędzy z reklam. Można będzie na przykład wysyłać posiadaczom telefonów komórkowych reklamę najbliższej restauracji, gdy znajdą się w jej pobliżu, i to w dodatku w godzinach posiłków. Możliwości są prawie nieograniczone. Wojna komórkowa toczy się również we Francji. Potentat na lokalnym rynku, SFR, zaproponował nową ofertę polegającą na nieograniczonym dostępie do internetu, i jest to wielka nowość, gdyż dotychczas operatorzy obawiali się, iż takie propozycje mogą po prostu zablokować sieć połączeń. Oferta jest ograniczona w czasie. Będzie wzięte pod uwagę pierwsze 100 tysięcy zgłoszeń od 14 listopada do 22 stycznia. Biorąc abonament, użytkownik jednak podpisuje cyrograf na 2 lata. Oficjalnie SFR ogłosił, że nowa oferta została przygotowana z myślą przede wszystkim o zakupach świątecznych, ale nie bez znaczenia jest tutaj zapewne fakt, że największy konkurent firmy Orange podpisał umowę na wyłączność z Apple'em i od 29 listopada zaczyna sprzedawać iPhony. SFR połączył więc swe wysiłki z 5 innymi producentami telefonów komórkowych, ale nie jest wykluczone, że za rok operator proponować będzie googlowskie telefony. Wojna na komórki dopiero się rozpoczyna, sądzą specjaliści. Inteligentna komórka z dostępem do internetu pokona zapewne w przestrzeni informatycznej tradycyjne komputery. Obecnie na świecie są 3 miliardy telefonów komórkowych, czyli 3 razy więcej niż pecetów, a rynek ten rozwija się błyskawicznie po pojawieniu się smartphones, które tak naprawdę są kieszonkowymi laptopami z nawigatorem sieci, pocztą elektroniczną, a w dodatku aparatem fotograficznym, nie zapominając o pierwotnej funkcji, czyli po prostu telefonie przenośnym. Apetyty pobudził iPhone, ale inni producenci nie chcą pozostawać w tyle. Od Nokii po Motorola czy Samsung wszędzie można znaleźć modele superkomórek, których, jak się przewiduje, zostanie sprzedanych w tym roku na świecie 100 milionów, co stanowi 10% tradycyjnych komórek. A proporcja powinna się błyskawicznie zmienić na korzyść smartfonów w najbliższych latach. I jeszcze wiadomość za polską prasą, która informuje, że Wiedźmin ma szansę stać się wielkim sukcesem na amerykańskim rynku. Dla niewtajemniczonych wyjaśniamy, że chodzi o grę komputerową opartą na prozie Andrzeja Sapkowskiego, najpopularniejszego autora gatunku fantasy. W Polsce gra ta nie ma konkurencji, od momentu pojawienia się na rynku pobiła wszelkie rekordy. W Europie też zaczyna się rozchodzić, ale producenci czekają z niecierpliwością na wyniki w Stanach Zjednoczonych. Wiedźmin jest uznawany za rewolucję w polskim przemyśle rozrywkowym, ale też został zrobiony z wielkim rozmachem przez uznanych twórców. Projekt pochłonął ponad 22 miliony złotych. Animację współtworzył nominowany do Oscara Tomek Bagiński, a za muzykę odpowiadał Wader, najpopularniejszy za granicą polski zespół. Wydawcą jest Atari, jeden z największych producentów gier komputerowych na świecie. polskie firmy włączają się więc do wojny gier komputerowych, a jest o co walczyć. Według szacunków specjalistów rynek ten wart jest na razie 37 miliardów dolarów, a za 3 lata jego wartość wzrośnie do 46. W Ameryce przemysł gier porównywalny jest pod względem zysków z branżą filmową. W ubiegłym roku sprzedaż osiągnęła 7,4 miliarda dolarów, a w Wielkiej Brytanii 2,5 miliarda dolarów. Największe nadzieje producenci wiążą jednak z rynkiem chińskim, który rozwija się w błyskawicznym tempie, a potencjalnie może przegonić wszystkich.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
Kwartet, niekoniecznie smyczkowy, to sama esencja muzyki. Nie przypadkiem większość fug Bacha jest czterogłosowych. Pozwala to na eksplorację całego spektrum, od sopranu przez alt i tenor po bas. Kompozytorzy odmieniali to przez wszystkie przypadki, instrumentalne i wokalne. W wieku XIX szczególnym wzięciem cieszyły się kwartety wokalne, idealna forma domowego muzykowania, czyli house music. Tworzyli je niemal taśmowo Mendelssohn, Schubert, Schumann czy Brahms. Ten ostatni, gdy przeniósł się do Wiednia, nasiąknął chcąc, nie chcąc duchem Straussów i tak powstały dwa cykle Liebeslieder-Walze, czyli walców miłosnych na cztery głosy. Ale że Brahms, polifonista, lubi zagęszczać fakturę, czwórce śpiewaków towarzyszy dwóch pianistów grających czterołapką, jak mawiały moje córeczki. Na płycie poświęconej tym dwóm cyklom Harmonia Mundi zebrała kwiat niemieckiego śpiewu. Marlis Petersen, Stella Dufexis, Werner Güra i Konrad Jarnot, którym akompaniują Christoph Berner i Camillo Radicke. To wzór kameralnego muzykowania i bramsowskiej retoryki duszy, na którą składają się płomień, liryzm i melancholia. Posłuchajmy fragmentu drugiego cyklu Liebesliederwalze z 1874 roku.
RFI, Radio France Internationale.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy bardzo interesujący Salon Dziedzictwa Narodowego. Odbywać się on będzie od 8 do 11 listopada w Carousel du Louvre. Jego tematem jest konserwacja i renowacja wspomnianego dziedzictwa. 250 wystawców wywodzić się będzie spośród restauratorów, producentów materiałów renowatorskich, organizatorów szkoleń, wydawców, stowarzyszeń, instytucji usługowych, mediów. W tym roku tematem wiodącym jest spuścizna i środowisko. Podzielono go na dwa działy, wiejski i miejski. Wieś to przede wszystkim natura, chodzi więc o ochronę zabytków naturalnych, o ochronę środowiska, o politykę kształtowania terenów zielonych, o ochronę lasów. W mieście chronić trzeba zabytki historyczne i architektoniczne, znaleźć złoty środek między rozwojem i nowoczesnością, a zachowaniem zabytków w ich pierwotnej formie. Wszędzie natomiast ważne jest to, żeby w dobie gwałtownego rozwoju techniki i przemysłu chronić stare rzemiosła, zachować stare materiały, dzisiaj już coraz rzadziej spotykane, wspomagać rzemieślników stosujących techniki nieniszczące środowiska. W czasie salonu odbędzie się szereg pogadanek, takich jak rola pejzażu w spuściźnie narodowej, rola rzemiosła w budownictwie, ryzykowna architektura. Bordeaux, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, budowle tradycyjne, a ubytki energii. Salon ten istnieje już od 13 lat i jest jedynym tego rodzaju spotkaniem w Europie. Jest on ważnym orężem w walce o ochronę spuścizny we wszystkich dziedzinach. Jego tematy były bardzo zróżnicowane. Zajmował się spuścizną w sferze wojskowej, miejsc spektakli, miejsc kultu religijnego, atrakcji turystycznych, parków i ogrodów, przemysłu. Od początku cieszył się on nie tylko zainteresowaniem, ale i patronatem Ministerstwa Kultury, a od 2001 roku również patronatem samego prezydenta republiki. Od 8 do 11 listopada w Espace Champéret mamy jesienny salon filatelistyczny, a od również 8, ale do 18 w Espace Otay odbywać się będą jesienne targi sztuki, gdzie zobaczyć będzie można dzieła współczesnych twórców z dziedziny malarstwa, rzeźby, grawiury, ceramiki, dekoracji, architektury, fotografii, filmów, wideo i komiksów. Na zakończenie kolejny wielki salon zorganizowany z myślą o środowisku, Marjolaine. Zaczyna się 9 listopada i będzie trwał aż do 18 w Parc Floral w Lascaux-Vincennes. Jak co roku będziecie tu Państwo mogli znaleźć produkty biologiczne z najróżniejszych dziedzin życia, a poza nimi oczywiście liczne konferencje, pogadanki i warsztaty. Będzie można dowiedzieć się z nich m.in. jak zapobiegać chorobom Alzheimera i Parkinsona za pomocą odpowiedniej diety, jak wzmóc odporność organizmu na alergie, jak wybrać meble do pracy, aby uniknąć bólu pleców, jak dbać o zęby, jak gotować, nie zabijając wartości produktów, jak przygotować swoje własne kosmetyki dostosowane do własnej cery, jak uniknąć 2/3 trapiących nas chorób, co zrobić, żeby dobrze widzieć bez okularów, jak dożyć 100 lat w zdrowiu i dobrej formie. Czy wiecie Państwo, że energia płynąca z miłości, której nie ofiarowaliśmy nikomu, może być przyczyną poważnych zakłóceń funkcjonowania naszego organizmu? To tylko drobna część tego wszystkiego, czego w czasie salonu Marjolaine będziecie się Państwo mogli dowiedzieć. Będą tam też liczne poważne wykłady, poświęcone przede wszystkim środowisku, walce z jego zanieczyszczeniem, przyszłości naszej planety. Nikt nie ma dziś wątpliwości, że jeśli nie będziemy działać aktywniej, to przyszłość ta rysować się będzie w czarnych barwach. Nie można jednak zapominać, że Marjolaine to przede wszystkim targi, więc jak to na targach bywa, będzie tu można kupić najróżniejsze produkty biologiczne. Wina, jedzenie, kosmetyki, zabawki dla dzieci, ubrania, materiały budowlane, wyposażenie domu. Obecni będą także przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, specjalistycznej prasy, zielonej turystyki. Jednym słowem, ci z Państwa, których interesuje zachowanie własnego zdrowia i urody oraz ochrona środowiska, znajdą tu nie tylko produkty, w tym wiele nowości, ale i wszelkie niezbędne informacje.
RFI, Radio France Internationale.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
jestem laureatem Nagrody Goncourtów, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji, został Gilles Leroy. Werdykt zaskoczył wszystkich. Sądzono, że końcowy pojedynek odbędzie się między Olivierem Adamem, autorem powieści A l'abri de rien, i Philippem Claudelem, autorem powieści Le rapport de Brodeck. Rozsądził ich ten trzeci, autor powieści Alabama Song. Jak wynika z wypowiedzi członków Akademii Goncourtów, opowieść Philippa Claudela o wojnie, nienawiści, zbiorowym szaleństwie nie wchodziła w grę ze względu na podobieństwo z powieścią nagrodzoną w 2006 roku Łaskawe Jonathana Littla o nazistowskim zbrodniarzu. W dodatku Claudel jest już laureatem Nagrody Renaudot za powieść Szare dusze. Daje to nam obraz argumentów wysuwanych podczas obrad jury. Główny rywal tegorocznego laureata, Olivier Adam, odpadł dopiero w 14 turze głosowania. Dowód, że zdania były naprawdę podzielone. Adam podbił serca jurorów historią Marii, dla której życie rodzinne jest alienacją, a poświęcenie dla obcych wyzwoleniem. Znany krytyk literacki Bernard Pivot przyznał, że głosował raz na Leroy, raz na Adama. Chciał, żeby obaj wygrali. Zwyciężył Leroy trochę z racji starszeństwa. Uznano, że młody i utalentowany Olivier Adam ma wiele czasu przed sobą. Czeka go jeszcze niejedno wyróżnienie. 48-letni Gilles Leroy mówi o sobie, że jest chłopcem z przedmieścia. Został nauczycielem, potem dziennikarzem, ale rzucił wszystko dla pisarstwa. W latach 80. stracił całą rodzinę i połowę przyjaciół. Ci ostatni zmarli na AIDS. W jednej ze swych 10 powieści pod tytułem L'amant russe, rosyjski kochanek, Leroy opisał młodzieńczą miłość do starszego od siebie komsomolca podczas pobytu w Leningradzie.
J'ai pas eu le temps de mûrir ma réaction, mais je suis heureux. Voilà, que dire de plus que cette évidence, je suis heureux.
Była to reakcja Gilles Leroy na wiadomość o przyznaniu mu Nagrody Goncourtów. Powiedział po prostu, że jest szczęśliwy. Bohaterką powieści Gilles Leroy jest Zelda, żona amerykańskiego pisarza Scotta Fitzgeralda, która przeszła do historii jako histeryczka rzucająca kłody pod nogi sławnemu mężowi. Niesprawiedliwie, zdaniem autora powieści Alabama Song, który nadaje, a może przywraca Zeldzie wymiar ludzki i tragiczny. Leroy przypomina, że Zelda Searle, córka sędziego, wnuczka gubernatora Alabamy, zerwała z rodziną i łatwym życiem dla porucznika Fitzgeralda Jankesa bez grosza przy duszy. Prosi go, by ją zaprowadził na północ, do miast swego dzieciństwa, do Niagary. Razem rzucimy się do wodospadu i zobaczymy, kto z nas podskoczy wyżej, mówi Zelda, nie wiedząc, że w tych słowach zawarła obraz swego życia w małżeńskim stadle. Gilles Leroy uprzedził czytelników. Alabama Song nie jest biografią, lecz powieścią. To Zelda opowiada burzliwe lata spędzone z autorem Wielkiego Gatsby. Znamy tylko jej punkt widzenia, siłą rzeczy subiektywny. Ze świadectw epoki wynurzył się i utrwalił wizerunek pary, która strwoniła życie, myśląc, że z niego korzysta, w czym niemałą rolę odegrał alkohol, lekarstwa i narkotyki. Autor Alabama Song przyznaje Zeldzie prawo do jednostronnego osądzania. Przedstawia ją jako ofiarę Scotta Fitzgeralda. Wyobraża sobie nawet, że renomowany pisarz ukradł teksty pisane przez żonę, podpisując je własnym nazwiskiem. Zdaniem wytrawnego krytyka literackiego Bernarda Pivota, mocną stroną laureata Nagrody Goncourtów jest błyskotliwy, porywający styl.
Ce qui m'a intéressé, c'est que le roi avec un style très brillant, mais un style d'aujourd'hui, on a fait une femme d'aujourd'hui.
Dawnego prezentera najpopularniejszego telewizyjnego programu o literaturze zainteresowało najbardziej to, że Leroy potrafił ukazać Zeldę, jak gdyby była kobietą współczesną. Jurorzy pozostałych najważniejszych nagród literackich, Femina, Renaudot i Médicis, także wpisali powieść Alabama Song na listy kandydatów. Wszyscy docenili fascynujący obraz lat międzywojennych, tańca na wulkanie, równoczesnego marszu świata i jednostek ku katastrofie, ale także umiejętność przenoszenia nas z jednej epoki do drugiej, którą wykazał Gilles Leroy. Tytuł powieści Alabama Song jest tytułem piosenki Kurta Weila do słów Bertolda Brechta. Posłuchajmy fragmentu z zapowiedzią Gilles Leroy.
Une chanson de Bertolt Brecht et de Kurt Weill qui a été remise à la mode dans les années 60 par les Doors, puis dans les années 70 par David Bowie.
I tell you we must die.
Nagroda Renaudot 2007 też była niespodzianką. Otrzymał ją pisarz, którego w ogóle nie było na liście kandydatów, 62-letni Daniel Pennac. Nie można więc twierdzić, że Renaudot jest nagrodą pocieszenia dla pisarza, który nie dostał nagrody Goncourtów, zwłaszcza, że nie pierwszy to odskok od tradycji jurorów Renaudot, którzy wyróżnili pośmiertnie Irena Nemirovski oraz Andrzeja Makina, mimo przyznanej mu jednocześnie nagrody Goncourtów. Tegoroczny laureat jest autorem wielu powieści detektywistycznych i powieści dla dzieci, czasami jednych i drugich, a także nauczycielem języka francuskiego i zagorzałym, choć jednocześnie pełnym humoru, obrońcą czytelnictwa. Dał temu wyraz w eseju przełożonym na język polski pod tytułem Jak powieść, w którym definiuje prawa czytelnika, a także w innych książkach. Nagrodzona powieść pod tytułem Chagrin d'école jest natomiast autobiografią o szkolnych latach złego ucznia. Jak powiedział jeden z jurorów Renaudot, chciano by właśnie Daniel Pennac, najgorszy w klasie, co nie przeszkodziło mu zostać pisarzem, dostał przynajmniej raz pierwszą nagrodę. Et je joue pour les temps qui vont. Je joue dans un coin de mon âme qui brûle doucement. Je joue pour tout ce que je croise et pour toutes celles qui ne me voient pas. Je joue pour que l'on s'aperçoive que je traîne par là. Je joue les heures.
Wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon